tej strony Dominik Piechota, użytkownikom naszego serwisu znany jako Ever. Witamy w Amund Show, czyli jedynym walencjańskim podcaście. Tym razem to nie żart z okazji hiszpańskiego Prima Aprilis, ale prawdziwa inicjatywa. Razem z redaktorami i zadeklarowanymi walencjanistami postanowiliśmy stworzyć podcast, w którym rozmawiać będziemy o sprawach bieżących naszego klubu. Nie zabraknie także czegoś dla użytkowników, czyli konkursu, ale o tym więcej na końcu naszego programu. Razem ze mną dzisiaj rozmawiać będą Tomek Merchut, szerzej znany jako Edis.
Witam serdecznie.
Dawid Siedzik, znany ze swoich niezwykłych zapowiedzi, czyli Siedzik.
Hej, cześć.
Oraz Bartek Płonka, który w serwisie udziela się jako Bartek VCF.
Dobry wieczór.
Tematem dzisiejszego podcastu będzie zapowiedź pierwszej kolejki ligowej sezonu 2012-2013. Valencia trafiła na naprawdę bardzo trudnego rywala już w pierwszej kolejce inauguracyjnej, ponieważ pojedziemy na Estadio Santiago Bernabeu, aby mierzyć się z mistrzem Hiszpanii, Realem Madryt. Już w niedzielę o 19:00 będziemy mieli okazję sprawdzić, jak Mauricio Pellegrino poradzi sobie z tak trudnym wyzwaniem. Porozmawiajmy dzisiaj o szansach Walencji na zwycięstwo oraz zapowiedzmy ten mecz dla naszych użytkowników. Przyjrzyjmy się ekipie José Mourinho, Realowi Madryt. Panowie, jakie dostrzegacie zmiany względem poprzedniego sezonu? Wydaje się, że niewiele się w tym zespole zmieniło, bo tak naprawdę ani wielkich transferów, ani wielkich zmian w sztabie szkoleniowym. Czym tak naprawdę różni się tegoroczny Real od tego Realu, który w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo? Może Tomek?
No, pytanie godne otwarcia, bo tak naprawdę odpowiedzi na nie udzielić bardzo trudno. Chyba tylko tym, że na głowie Mourinho jest więcej siwych włosów. Przez okres letni Portugalczyk zapewne zastanawiał się i to intensywnie, co zrobić, aby odeprzeć atak Barcelony i potwierdzić prymat w Hiszpanii, obronić tytuł mistrzowski. Patrząc się na skład, który prawdopodobnie wybiegnie na mecz z Walencją, zmian żadnych nie widać, a i cała kadra Realu nie uległa jakiejś większej zmianie, no bo tylko odejście Altintopa z tych zawodników ocierających się o pierwszy skład. Także no, w odróżnieniu od Walencji powinniśmy zobaczyć w najbliższym meczu ten sam stary Real, który znany z tamtego sezonu.
Dobrze, a więc może przyjrzyjmy się transferom Realu w obecnym okienku transferowym. Z naszego zespołu odszedł Sergio Canales oraz Fernando Gago, którzy w zasadzie w ostatnich latach nie mieli miejsca w pierwszym składzie Realu. Z zespołem José Mourinho pożegnał się także Royston Drenthe, który obecnie szuka klubu, i Hamid Altintop, który wrócił do rodzinnej Turcji za 3,5 miliona euro. W zasadzie żaden z podstawowych zawodników, którzy liczyli się w kadrze Mourinho, nie pożegnali się z madryckim zespołem. Stołeczny klub nie wzmocnił się także znacząco, bo z Castilla do pierwszego zespołu dołączył Alvaro Morata, a z wypożyczenia wrócił Pedro León. Negocjowany jest także obecnie transfer Luki Modricia, jednak wiadomo, że ten zawodnik raczej Walencji w najbliższym spotkaniu nie zagrozi. Jak myślicie, czy te niewielkie zmiany miały jakiś wpływ na kadrę Realu Madryt? Czy jednak kadra Mourinho nie odczuje tego w żaden sposób? Może Dawid?
Wracając jeszcze do tej charakterystyki Tomka na temat Realu, to jeszcze bym dodał rzecz jedną. W Realu na dobrą sprawę, oprócz tych siwych włosów, które przybyły na głowie Mourinho, zmieniły się tylko stroje. Nowa stylistyka i na tym można by było zakończyć kwestię, temat zmian w Realu Madryt. Odeszli ci, którzy byli zbędni Mourinho, którzy od czasu do czasu podnosili rękę, ażeby wyrazić jakiś sprzeciw odnośnie swojej sytuacji w składzie Realu. Nie są to żadne właściwie zmiany, ani kibice, ani sam Mourinho, ani zespół nie odczują odejść piłkarzy, o których wspominałeś. Gdyby tak można było to okienko transferowe podsumować, to Mourinho musi być pewny siebie. Biorąc pod uwagę, że nie było żadnych ruchów, a pozbył się tylko zbędnego szrotu, to to on jest tego sezonu pewien, on jest pewien swojego zespołu i będzie stawiał na sprawdzonych ludzi. Jedyna zmiana, ewentualne przyjście Modricia, ale to wszystko. I wydaje się, że po prostu on wierzy w ten zespół i w jego oczach ten zespół jest niesamowicie mocny i nie są potrzebne jakiekolwiek zmiany. A tak jak mówiłem wcześniej, te odejścia, nie będzie miało to żadnego, kompletnie żadnego wpływu na zespół.
Co do tej pewności José Mourinho, to taka anegdotka z tego okienka transferowego. Pseudonim José Mourinho, który zresztą sam wymyślił, do tej pory to było The Special One, czyli wyjątkowy, specjalny. A teraz portugalski trener powiedział, że powinno się o nim mówić The Only One, czyli jedyny. Bo uważa, że jest zdecydowanie najlepszym trenerem, najlepszym szkoleniowcem na świecie. Zwyciężył w 4 mocnych ligach, czyli w Anglii, we Włoszech, w Hiszpanii, a także w Portugalii. I uważa, że praktycznie nikt mu nie dorównuje. No, czy to jest zuchwałość, czy po prostu niezwykła pewność siebie? Valencia! Valencia! Skupmy się może teraz na okresie przygotowawczym Realu. Mourinho dał szansę wielu młodym zawodnikom. Stołeczny klub rozegrał tylko sparring z Benficą, Lizboną oraz Oviedo, a także 4 mecze w ramach World Football Challenge. Czy ktoś z was śledził może zmagania Realu w meczach towarzyskich?
Ja widziałem tylko mecz z Milanem. No i tyle, poza skrótami z innych meczy. Znaczy, ja myślę, że my graliśmy 2 spotkania z mocnymi europejskimi drużynami. Może mocnymi, solidnymi powiedzmy. I oni też, bo myślę, że Milan z Tottenhamem można spokojnie porównać, tak samo jak Porto z Benficą. No a reszta była troszkę inna, bo oni grali z drużynami spoza Europy. My jednak z tymi drużynami ze starego kontynentu, czyli no Brunswick, Frankfurt i tak dalej, poza Indonezją oczywiście. No i więcej nie można powiedzieć, kto bardziej zaliczy ten okres przygotowawczy do udanych. No myślę, że w niedzielę się przekonamy, kto jest drużyną lepszą, kto się lepiej przygotował do tego startu ligi.
Tradycyjnie już w futbolu boisko wszystko zweryfikuje. Real zaczął okres przygotowawczy od zwycięstwa 5-1 nad innym Realem, Realem Oviedo. Chociaż w tym meczu grały kompletne rezerwy zawodnicy Castilla, to jednak królewscy nie mieli problemu, aby pokonać swojego rywala. Następnie przyszedł chłodny prysznic z Benfica. Portugalski zespół ograł Real Madrid 5-2, ale w zasadzie Real także nie wystąpił w pierwszym składzie. Z takich czołowych zawodników galaktycznych występował Higuain, Kaka, Callejon, Di Maria, może Las Diarra. Wielkich gwiazd nie było, także porażka z Benfica nie może dziwić, aczkolwiek ośmieszyła trochę Real, bo jednak mistrz Hiszpanii nawet w takim składzie nie powinien sobie pozwolić na 3-bramkową porażkę z Benficą Lizboną. Później przyszedł czas na World Football Challenge w Stanach Zjednoczonych i praktycznie Real wygrał wszystko. Pokonał 5-1 Galaxy, 2-1 Santos, rozgromił 5-1 Milan oraz 2-0 Celtic. Tomku, co możesz powiedzieć o formie Realu w tych meczach przygotowawczych?
To znaczy forma Realu, wnioskując po meczach przygotowawczych, z pewnością jest wysoka. Tylko a propos, już rozważając te okresy przygotowawcze, no, nasuwa się jeden wniosek. To dla obu klubów to były zupełnie odmienne okresy przygotowawcze. Mourinho kontynuuje swoją pracę, kontynuuje obraną koncepcję, zmierza w obranym kierunku, obranym już 2 sezony temu. No i ten okres przygotowawczy, widząc właśnie po tym, jakich zawodników wystawiał do gry Mourinho, polegał na tym, żeby dodać troszeczkę świeżości tym królewskim, którzy występowali na polsko-ukraińskim Euro, tak? Tam wielu zawodników z kadry Realu zaliczyło świetny turniej, ale też bardzo intensywny turniej. I ten okres, a później jeszcze następni pojechali na Igrzyska Olimpijskie. Także zadaniem Mourinho było raczej odświeżenie zespołu. No jak wyglądał okres przygotowawczy w Walencji? Myślę, że większość kibiców zdaję sobie sprawę, tak naprawdę to był okres budowania, podsypywania fundamentów, także tych dwóch okresów przygotowawczych porównywać się nie da. Wnioskując po wynikach, kibice Realu mogą być pewni swego. My tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy i okresy przygotowawcze nie powinny być tutaj jakimś miernikiem i nie na tym powinniśmy opierać przewidywania co do niedzielnego spotkania.
Faktycznie, Walencja buduje, a Real po prostu utwierdza.
Tak jest, no, Walencja buduje, Real kontynuuje, może tak.
Może faktycznie tak. Jeszcze wracając do Luki Modricia, bo to jest niezwykle ciekawy zawodnik. Jak sądzicie, jeżeli przyjdzie za te rzekome 30 milionów Tottenhamu, czy będzie miał miejsce w pierwszym zespole, czy będzie tylko zmiennikiem? No jednak Luka Modric to jest zawodnik ogromnej klasy, ale jak wiadomo, w Realu Madryt w ofensywie gra sama czołówka światowego futbolu, także nie wiadomo, czy Chorwat zagrzeje miejsce w pierwszym składzie. Gdzie może grać w ogóle? W ofensywnych formacjach, czy jednak na środku pomocy? Jak sądzisz, Dawid?
Właśnie to jest to, na co czekam odnośnie jakichkolwiek zmian w Realu. Tak naprawdę gdziekolwiek by nie ustawić Modricia, to zawsze ktoś będzie pokrzywdzony i to będzie nazwisko niesamowicie wielkie. Mourinho tym transferem Modricia może naprawdę zepsuć szatnię. Gdyby tak szukać mu, gdyby szukać mu pozycji, naprawdę no, bałbym się stwierdzić cokolwiek. Oprócz dwóch defensywnych pomocników, którzy są moim zdaniem nie do ruszenia. Khedira, mimo że zaczynał słabo, miał zawsze mocną pozycję u Mourinho. Teraz się rozkręca i na dobrą sprawę jest nie do wyjęcia. Alonso, no, wydaje się, że charakterystyki nie potrzebuje. I mamy teraz z przodu trzech piłkarzy. Jest to Ronaldo, jest to Di Maria i jest to Özil. Zastanawiające jest, jak miałby grać najszybciej, wydaje się. Najszybciej jest szansa na zastąpienie Di Maria. Ale Di Maria to jedyny typowy skrzydłowy, schodzący z bardzo dobrą lewą nogą, z świetnym uderzeniem. Real grałby bez żadnego skrzydłowego właśnie, z Ronaldo podwieszonym gdzieś tam z przodu za Higuainem albo za Benzemą i z dwoma rozgrywającymi, z Modriciem i z Özilem. Wydaje się, że Özil też jest nie do wyjęcia, nie do zastąpienia, w sensie takim, że to jest kluczowy zawodnik w koncepcji Mourinho. No i ten Modric nijak nie pasuje do tej układanki, po prostu. Jestem ciekaw tego transferu i decyzji Mourinho już po nim, bo tak naprawdę no, w żaden sposób Chorwat nie pasuje na ten moment do składu Realu.
Chociaż Mourinho jest bardzo wybrednym trenerem, to jednak wie, co robi. Chcąc ściągnąć do siebie Lukę Modricia, na pewno ma już dla niego przygotowane miejsce w zespole. Oraz wie już, w jakiej roli będzie występował Chorwat. Teraz jeszcze...
A ja bym mógł jeszcze coś dodać na temat właśnie Modricia. Znajdzie się chwilka dla mnie.
Proszę bardzo.
No, dzięki. Przetrząsając serwisy internetowe hiszpańskie, natknąłem się gdzieś na taką informację, że Mourinho tęsknił za takim piłkarzem, jakim jest Modric, czyli szeroko, głęboko ustawionym w środku pola i potrafiącym zdynamizować taką no, niekonwencjonalną piłką ataki pozycyjne, z których no, Real w ostatnich sezonach nie słynął. Tak? No, gra Realu to były szybkie wymiany piłek, prostopadłe podanie do napastnika, ewentualnie strzał z dystansu, a Mourinho szukał nowych rozwiązań. I o tym, że Modric ma szansę zaistnieć w Realu, paradoksalnie może świadczyć fakt zrezygnowania z Nuriego Sahina. Już wydaje mi się, że w tamtym sezonie Mourinho chciał zastosować patent tak zwane triwotę z Szabim, Khedirą i właśnie wtedy Nuri Sahinem, przy czym no niestety dolegliwości zdrowotne Turkowi nie pozwoliły na zaistnienie w Realu. Przez ten rok Mourinho chyba się zorientował, że to jednak nie jest ten kaliber, nie ten rozmiar kapelusza i poszukał sobie zawodnika o podobnej charakterystyce, ale jednak w wyższych umiejętnościach. Także ten Modric no, siłą rzeczy i czyimś kosztem do zespołu, do drugiej linii Realu zostanie wkomponowany.
Nuri Sahin akurat też w najbliższym czasie może pożegnać się z zespołem królewskich, ponieważ José Mourinho chce się zawodnika pozbyć, a zainteresowany jest Arsenal, więc może Arsène Wenger skusi się na byłego zawodnika Borussii Dortmund. Wracając jeszcze tak na sam... Tak?
Jeszcze z taką małą dygresją się podzielę ze swojej strony. Szkoda, że... Znaczy, dobrze by było z naszej strony, żeby Sahin nie odszedł teraz z Realu. Za rok prawdopodobnie będzie do wyjęcia za grosze. Znowu przesiedzi cały sezon na ławce i będzie... Kto wie, mógłby być naszym bardzo dobrym wzmocnieniem, tak jak i Gago, którego o to podejrzewam, i Canales.
U nas wielu zawodników się odradza, także... Nie wątpię, że gdyby doszło do takiej sytuacji, to Nuri przeżyłby kolejną młodość. Wracając jeszcze tak na sam koniec do okresu przygotowawczego, to wielką gwiazdą stał się Callejon. Właściwie strzelił wiele bramek i pomimo młodego wieku był liderem w niektórych meczach Realu. Śmiewał nawet Ronaldo, który w jednym meczu z Santosem byłby w ogóle bez formy. Jak myślisz, Bartku, czy Callejon może zagrać miejsce w Realu w pierwszym składzie?
W meczu z Walencją to ja jego w pierwszym składzie nie widzę. No ale w perspektywie całego sezonu to myślę, że może zagrać kilkanaście meczy, bo przecież to jest 38 ligowych, 6 w Lidze Mistrzów, a Real z dupy wyjdzie, to jest pewne. No i jeszcze Puchar Hiszpanii. Także no, ma szansę zagrać dużo meczy, aczkolwiek no, jako takiego zawodnika z pierwszego składu, który ma pewne miejsce, to na pewno on nie będzie. Tutaj mówi, że się świetnie spisywał w okresie przygotowawczym, ale ja pochwalę jeszcze Di Marię, bo to on miał też świetną formę w tych sparingach Realu i myślę, że na niego już to będzie trzeba szczególnie uważać, na tego piłkarza, bo pokazał to, co potrafi najlepiej. Formę ma dużą Di Maria, także no, trzeba na niego uważać.
O tak, Argentyńczyk także złapał wiatr w żagle. Wahała się forma Ronaldo, ale po tym, co pokazuje ostatnio w reprezentacji, właściwie pokazał, i po ostatnich sparingach między innymi z Milanem, kibice Realu już nie muszą odbawiać, że wielki Cristiano może zawieść z początku sezonu.
No tak, straciłem nadzieję, że w niedzielę zagra to jak z Santosem. No straciłem nadzieję, bo myślałem, że ta forma mu się podtrzyma, no ale trudno.
Valencia! Przejdźmy teraz do bezpośrednich pojedynków w ostatnich latach. Zeszły sezon na Estadio Mestalla, Valencia Real Madrid, porażka 3-2. Pamiętna, kontrowersyjna sytuacja z ostatniej minuty, kiedy praktycznie z linii bramkowej wybił piłkę Higuain. Wtedy hiszpańskie media spekulowały, to była ręka czy klatka piersiowa. No nie zmienia to faktu, że Walencja została w pewien sposób oszukana. Później drugi mecz na Santiago Bernabeu i można powiedzieć historyczny remis 0-0. Bardzo dobra postawa naszego zespołu. Tino Costa także trafił poprzeczkę, gdyby ten strzał z dystansu wpadł do siatki, to mogliśmy nawet ten mecz wygrać. Jak myślicie, czy mecze z zeszłego sezonu będą jakąś motywacją i takim sygnałem dla piłkarzy Mauricio Pellegrino, że jesteśmy w stanie równorzędnie walczyć z Realem, bo nie ukrywajmy tego, że po prostu graliśmy momentami jak równy z równym z mistrzem Hiszpanii w zeszłym roku. Może Tomek?
A propos meczów z Realem, to bez względu na okres oraz sytuację, w jakich oba kluby się znajdowały, w Walencji z Realem grało się zdecydowanie trudniej niż z Barceloną. Ciężko to wytłumaczyć, ale świadectwem tego są chociażby właśnie mizerne wyniki, szczególnie w tych ostatnich potyczkach. No jednak zauważyć należy, że równie często co własne ułomności i braki w umiejętnościach korzystnego wyniku w meczach z królewskimi nie udało się osiągnąć poprzez dziwne decyzje sędziów, tak? I ostatnio to chyba pan Teixeira Vitienes pozbawił nas korzystnego wyniku. Tak było w meczu na Mestalla, zakończonym wynikiem 2-3. Czy mecze z tamtego sezonu mogą być jakąkolwiek motywacją dla tej Walencji, dla Walencji Pellegrino. Wydaje mi się, że na pewno zawodnicy w dużej części stanowiący trzon tego zespołu, którzy występowali w tamtych meczach, na pewno mają w pamięci, że z tym Realem toczyli równe boje i w tym momencie wsparci przez jeszcze lepszego, a może lepiej taktycznie zorientowanego trenera, powinni z Realem zaprezentować się korzystniej niż do tej pory. Także wydaje mi się, że pomni tego, że z Realem w piłkę jednak da się grać, piłkarze Walencji powinni zaprezentować się korzystniej niż w sezonie ubiegłym pod wodzą jeszcze pana Unaja Emery'ego.
Teraz takie pytanko do Was. Kto pamięta ostatnie zwycięstwo Walencji nad Realem Madryt? Który to był sezon? Jaki wynik?
7-2-8 na pewno.
Troszkę później.
To był sezon 2008-2009 bodajże. I to było chyba słynne 3-0 po remontadzie, jaką Barcelona zafundowała Realowi. Tak, dobrze? Kombinuję w
Tak
tą stronę?
jest, trafiłeś, Tomek.
Tak jest. Chyba było 2-6 z Barceloną i potem podłamany Real przyjechał na
Tak.
Mestalla. Dostali
Tak.
wtedy 3-0.
Tak jest, to także bardzo historyczny, pamiętny mecz. A kto pamięta ostatnie zwycięstwo na Santiago Bernabeu? To było odrobinkę wcześniej.
To
A to
musi być ten 2008 rok.
Tak, no to jest 2008 rok, 3-2. Arizmendi trafiający w ostatniej minucie.
Ale
Miejmy nadzieję, że...
to jest ciekawostka, że właśnie ostatnie zwycięstwo na Santiago Bernabeu Walencja zawdzięcza Ronaldowi Koemanowi, Javierowi Arizmendiemu.
No tak, ja pamiętam ten mecz, to było 3-2. To tak jeszcze, no, mniej się na piłce znałem. Tak oglądałem ten mecz, no i naprawdę później się cieszyłem strasznie, strasznie z tego wyniku. No bo przecież wtedy, w przypadku zwycięstwa Realu, oni byliby, zapewniliby sobie mistrzostwo, no a my tę radość odebraliśmy. Oni tak byli mistrzem, ale w tym meczu mogli sobie zapewnić to mistrzostwo, jednak musieli poczekać. Po tych dwóch golach tak? I Arzymendiego.
Ja uważam, że mimo wszystko zwycięstwo nad Realem Madryt w niedzielę smakowałoby bardziej niż wtedy tamtejszy triumf, bo Real wspiął się na wyższy poziom niż był w tamtych sezonach. Jednak José Mourinho zbudował ekipę, można powiedzieć, galaktyczną. Może jednak nie dorównującą tej, która zwyciężała w Lidze Mistrzów regularnie, ale José Mourinho stawia sobie za cel odbudowanie podobnej ekipy, a nawet lepszej. Właśnie w tym sezonie będą mierzyli zwycięstwo Ligi Mistrzów. Miejmy nadzieję, że Walencja będzie miała okazję ich powstrzymać. Teraz przejdźmy do potencjalnych składów obu zespołów w niedzielnym spotkaniu. Może zacznijmy od naszej drużyny, gości walenskiego klubu. Skład Walencji, jak może się prezentować? To może po kolei. Edis, bramka.
A ja nie zacznę od składu Walencji, bo nie daruję sobie, jak nie wspomnę przy okazji meczów z Realem, ostatniego zwycięstwa, które tak naprawdę doskonale pamiętam, chociaż od tamtego zwycięstwa jeszcze kilka chyba nad Realem Walencji udało się osiągnąć. I to jest zwycięstwo, w którym szukałbym najwięcej analogii do sytuacji, w której Walencja znajduje się teraz. Dla niektórych to może być piłkarska prehistoria, ale to jest mecz z 25 sierpnia 2001 roku. Dokładnie sobie to wynotowałem. I chyba większość z nas kojarzy okoliczności, w jakich doszło do zwycięstwa. To było 1-0. W 7 minucie bramkę strzelił Miguel Ángel Angulo. I teraz do czego zmierzam? Ano do tego, był to pierwszy mecz Walencji pod wodzą Beniteza, pierwszy mecz ligowy. I tutaj szukałbym właśnie analogii do Pellegrino. W kontekście tego, że A. Benitez to jego mentor, a B. Również dla Pellegrino mecz z Realem będzie meczem debiutanckim. I tutaj jeszcze taka jedna moja fanaberia, że tak powiem. Bramkę wtedy strzelał Angulo, a ja w kadrze tej Walencji widzę jego odpowiednik. I chyba, no jak myślicie? O kogo chodzi?
Fegulli?
Oczywiście, że Fegulli. I nie miałbym nic przeciwko, jakbym nawet nie w siódmej, a w 87. Fegulli strzelił tego jednego gola. Uwagę. Zwycięstwa. I jak już tak fantazjuję sobie, to jeszcze jedna analogia. Tamten mecz otworzył erę duetu Orti-Benitez, a może ten otworzy erę Llorente-Pellegrino. Tak tyle tytułem przerywnika. A pytany o skład to już jednym tchem wymieniam. W bramce na pewno zagra
Skup
Alves.
Się tylko na bramce na razie.
Od prawej strony
Skup się na razie tylko na bramkarzu.
A na bramkarzu tylko, tak?
Tak, tylko bramkarz póki co.
Czyli no to już powiedziałem. Zapewne zagra Diego Alves.
Vicente Guaita w ostatnim czasie nie trenował, miał niepoważną, aczkolwiek przeszkadzającą w grze kontuzję, więc to raczej na pewno Brazylijczyk stanie między słupkami. Zresztą w pretemporadzie spisywał się znakomicie. Czy macie jakieś wątpliwości? Może ktoś jest za tym, aby jednak dać szansę wychowankowi Guaicie?
Czeka nas na pewno w tym sezonie, a przynajmniej po tych przedsezonowych sparingach, jedna zmiana w stosunku do poprzedniego sezonu. Emery bardzo często rotował bramkarzami. Wydaje się, że Pellegrino raczej postawi na Brazylijczyka i to on przynajmniej w najbliższym czasie, dopóki nie sprowokuje trenera do zmiany, to on będzie zdjął tą bluzę z numerem 1.
Diego Alves pokazał, że karne bronić potrafi, że radzi sobie równie dobrze, więc oby powstrzymywał skutecznie strzały stołecznego klubu. Teraz Bartek, jak widziałbyś boki obrony w niedzielnym meczu?
No tutaj no jest to chyba proste, no lewa Matien, prawa João Pereira.
Jak widać, Baragan większych szans na grę mieć nie będzie, bo João Pereira bardzo solidnie spisywał się w okresie przygotowawczym. I tutaj chyba raczej nie ma kwestii wątpliwości, ale można zastanawiać się nad środkiem obrony. Mamy tutaj trzech wręcz podstawowych stoperów: Ruiz, Rami oraz Ricardo Costa. I teraz pytanie, czy Pellegrino postawi na Wiktora Ruiza oraz Ricardo Costa, czy jednak na powracającego po kontuzji Adila Ramiego? Co o tym sądzisz, Dawid?
Myślę, że jeszcze w tym meczu Francuz nie zagra. Ze względu właśnie na tą kontuzję. Zresztą też utrudnienia z tym sezonem przygotowawczym, wcześniej reprezentacja Euro. Wydaje mi się, że w tym momencie to zagra pewniakami do składu na mecz z Realem są Ruiz i Costa właśnie. A co będzie w przyszłości, zobaczymy. Tak naprawdę nie było dobrego momentu na rywalizację pomiędzy zawodnikami. Zresztą nie mamy tych środkowych obrońców zbyt wielu, więc no, 2-3 kolejki, że 4 i sytuacja powinna się wykrystalizować. Ale Rami w tym najbliższym na pewno zagra Ruiz.
Rami akurat spisywał się bardzo przeciętnie w meczu z Eintrachtem Frankfurt. Więc wątpliwe, aby Mauricio Pellegrino postawił na Francuza. Aczkolwiek Pellegrino jest akurat specem od linii defensywnej, więc miejmy nadzieję, że podejmie odpowiednią decyzję. Powróćmy do Tomka. Jak widzisz środek pomocy przeciwko Realowi?
No, na temat środka pomocy wszystkie karty odkryło już chyba Super Deporte, które poinformowało, a właściwie spekuluje, że środek pomocy po stronie Walencji obsadzą Tino Costa i Fernando Gago.
Akurat Fernando Gago będzie miał motywację, gra przeciwko swojemu byłemu klubowi. I jak pokazał w ostatnich spotkaniach, meczach towarzyskich, zasługuje na miejsce w pierwszym składzie. Bez wątpienia wygryzł Albelde. Można spekulować nad tym bardziej ofensywnym środkowym pomocnikiem, czyli Dani Parejo czy Tino Costa. Może ktoś z was postawiłby na Daniego Parejo w meczu przeciwko Królewskim?
Nie, zdecydowanie Tino Costa. Jak dla mnie, nie wiem czy wiecie, czy nie, ale ja jestem fanem Tino Costy. I to bardzo ten zawodnik mi imponuje. No i nie widzę miejsca dla Parejo na ten mecz. w pierwszym składzie. Także według mnie Tino Costa zdecydowanie jest lepszym piłkarzem i myślę, że tutaj gdy do zdrowia powróci Ewert Banega, no to wtedy będziemy mieli wątpliwość, Banega czy Tino. No myślę, że Parejo jest, na pewno nie będzie w pierwszym składzie, bo jest po prostu no jednak troszeczkę słabszym piłkarzem niż Tino Costa i jestem w 100% pewien, że Pellegrino postawi na Argentyńczyka.
Akurat Dani Parejo obiecywał, że ten sezon będzie znaczną poprawą jego gry. Obecnie nie można widzieć, aby z obietnicy w najmniejszym stopniu chociażby się wywiązywał, ale damy mu jeszcze szansę w trakcie sezonu. Można liczyć, że Tino Costa popisze się swoim charakterystycznym uderzeniem z dystansu i podobnie jak w poprzednim spotkaniu z Realem zagrozi Casillasowi, jednak tym razem nie piłka nie wyląduje na poprzeczce, a w siatce. Oby Tino był liderem w niedzielnym spotkaniu. Jeszcze Bartek, jak widzisz skrzydła w spotkaniu?
No to też bez najmniejszego zastanowienia prawa Feguli, no i lewa Guardado. No chyba innej możliwości według mnie nie ma. No tam jeszcze Piatti może, ale według mnie to będzie Guardado i Feguli.
Akurat Feguli wydaje się być pewniakiem, chociaż Pablo Hernandez zachwycał także momentami w okresie przygotowawczym. Ktoś z was może widziałby Pablo Hernandeza, może nawet Juana Bernata albo Piattiego w pierwszym składzie?
W ubiegłym sezonie Bernata w pierwszej kolejce w pierwszym składzie widział Emery i później jak to dla młodego Hiszpana się skończyło, wszyscy doskonale wiedzą, no trawy nie powąchał za dużo podczas gry, dlatego może teraz lepiej by było, żeby okrzepł sobie i przygodę z pierwszym składem zaczął od jakiegoś słabszego przeciwnika. Nie ma potrzeby, żeby Bernat wchodził na Real i nie daj Boże od razu się spalał na takim wielkim przeciwniku. Dlatego wydaje mi się, że obsada lewego skrzydła właśnie Guardado będzie optymalna.
Także Meksykanin Pablo Piatti z pewnością pojawi się na placu boju w drugiej połowie, ponieważ Pellegrino, tak samo jak Emery, dotychczas miał w zwyczaju stawiać w drugiej części gry na Argentyńczyka. Jest szybki, jest zwrotny, jest zwinny. Może przyda się przy jakimś kontrataku. Teraz cofnięty napastnik, ofensywny pomocnik, jak kto woli, czyli media punta. Czy tutaj bez żadnych dyskusji Jonas Goncalves, czy może jednak Jonathan Vieira lub kto inny? Dawid?
Podejrzewam, że jednak Pellegrino postawi na doświadczenie Jonasa, bo on biegnie w pierwszym składzie. To za wcześnie mimo wszystko, tak jak wcześniej wspominał Tomek o spaleniu. Mi się wydaje, że na Vierę jeszcze przyjdzie czas. Teraz trener potrzebuje zawodnika pewnego, dobrze czującego się w zespole. Real raczej Jonas.
I pozostała nam kwestia napastnika. Tutaj będzie wszystko wahało się aż do ostatniej godziny, ponieważ w ostatnim czasie Super Deporte poinformowało, że występ Roberto Soldado jest niepewny. Sam napastnik zapewniał, że jest zdrowy, ale hiszpańskie gazety donoszą, że jednak uraz może nie pozwolić mu wyjść w pierwsze 11. A więc jak myślisz, Tomku, czy jednak Roberto Soldado na pewno wyzdrowieje, czy jednak nie i będzie trzeba postawić na innego napastnika?
Jeżeli wyzdrowieje, no to nie pozostawi Pellegrino wyboru, no tak? Soldado jest pierwszym napastnikiem, liderem zespołu i on ma plac pewny. No tutaj na temat jego stanu zdrowia możemy jedynie spekulować. Co chwilę pojawiają się w mediach zróżnicowane informacje. Raz sam Soldado zapewnia, że wyzdrowieje i w meczu z Realem wystąpi. A znowu z drugiej strony Super Deporte podaje, że ten stan zdrowia Roberto w rzeczywistości nie jest tak optymistyczny, jak tego chciałby sztab szkoleniowy i trzeba się chyba będzie pogodzić z tym, że ktoś będzie go w składzie musiał zastąpić. No ja w tym momencie sam sobie chyba zaprzeczę, bo tak jak mówiłem w przypadku Bernata, że lepiej nie wystawiać go na Real, bo może się chłopak zablokować. O tyle mając do wyboru Paco albo Nelsona Valdeza, zdecydowanie postawiłbym właśnie na Paco. Raz dlatego, że Valdes przyszedł do Walencji dopiero kilka dni temu i tych sesji treningowych z pewnością będzie mu jeszcze z zespołem brakowało. A dwa, to jest chyba dobry moment dla Paco i chyba dobrze by się stało dla niego, gdyby Soldado jednak nie wyzdrowiał i wtedy chłopak rzucony na głęboką wodę mógłby pokazać swoim sympatykom, że słusznie w niego wierzą i swoim krytykom, że w rzeczywistości dysponuje taką jakością, że jest w stanie w tym sezonie dać coś Walencji.
Paco jest młody i perspektywiczny, ale czy na pewno będzie gotowy, aby sprostać Realowi Madryt i pokonać Ikera Casillasa? A co myślicie o także ryzykownej opcji z nowym napastnikiem, Nelsonem Valdezem? Może Bartek?
Ja mówiłem, że do Valdeza nie jestem przekonany, no ale z przyjemnością te moje słowa odszczekam, jeżeli trafi do bramki w Madrycie, z przyjemnością to odszczekam, no ale cóż, no sam w to jakby nie wierzę, że będę miał taką przyjemność właśnie, no bo Valdez dla mnie jest słabszy. Na pewno jest bardziej ograny niż Paco, ale Paco jednak, jeżeli nie Soldado, no to Paco, a nie Valdez, tak to powiem. Paco się musi rozwijać, a Valdez jednak jest troszeczkę no, napastnikiem nie na miarę gry w Walencji dla mnie.
Tomku, chciałeś jeszcze coś podzielić się czymś z nami?
Chciałem tylko tyle dopowiedzieć, że no jednak Valdes w Barcelonie potrafił strzelać bramki, także może do bramki Casillasa też znalazł by jakąś drogę i jakiś sposób, żeby Hiszpana zaskoczyć.
Na razie jednak nic nie wskazuje, że Paragwajczyk od razu wstąpi do pierwszego składu. Myślę, że argentyński trener walenskiego klubu będzie powoli, bardzo powoli wprowadzał go do składu. Możliwe, że na końcówki. Teraz skupmy się na składzie gospodarzy. Wiadomo, w bramce nie ma żadnych wątpliwości. Iker Casillas. I teraz Dawid, jak widzisz linię obrony w tym spotkaniu?
Linię obrony, podobnie jak cały skład, mógłbym podyktować obudzony o 12, czy tam o 3 w nocy. Arbeloa, Pepe. I tu jest pytanie o jego jednak uraz. Ramos i Cuentrao. To prawda, społeczne media, w tym Marka, raczej awizują do składu Marcela, ale mi się wydaje, że ze względu na Olimpiadę to przemęczenie, bo Brazylia jednak mimo wszystko grała aż do finału, to Cuentrao zagra, to zagra Portugalczyk. I ewentualnie za Pepe zagra Albiol, ale sądzę, że raczej mimo wszystko Mourinho będzie chciał postawić na Pepe. Pepe to walczak i też by odpuścił inaugurację sezonu.
Akurat charakter Pepe nie pozwoliby mu przepuścić tak spektakularnego meczu już w pierwszej kolejce. Tutaj może się przypominać mecz Polski na Euro, kiedy w meczu z Rosją Damian Perkis doznał jakiegoś urazu w nodze i powiedział do fizjoterapeuty, to jest wojna, zostaje na boisku. Myślę, że Pepe ma bardzo podobny charakter i nie zrezygnowałby nawet z minimalnym urazem gry w takim spotkaniu, w końcu z trzecią siłą Hiszpanii. Ale można pytać się, kto na lewej obronie, Marcelo czy Cuentrao? Co o tym sądzi Bartek?
Tak jak tutaj wspomniał Dawid wcześniej, że Marka stawia na Marcelo. No i tak też jak czytałem, czy też słyszałem wypowiedzi kibiców Real na ten temat, no to tak mniej więcej na równi, czy Marcelo, czy Cuentrao. No i mi też jest ciężko powiedzieć, kto według mnie wyjdzie na tej lewej stronie obrony. Myślę, że piłkarze zbliżeni poziomem, także poza tym, że Marcelo jest troszeczkę mniejszy wzrostem, to różnicy nie będzie.
Dobrze, teraz skupmy się na środku pomocy, na dwóch zawodnikach. Jak według ciebie ten środek będzie wyglądał, Tomku?
No to środek pomocy, całą linię pomocy, cały skład. No tak jak wspomniał Dawid, można chyba recytować od przodu i w spak. Tam chyba nie powinno być żadnego zaskoczenia i Szabiego Alonso powinien wspierać Sami Khedira. Jakby był Luka Modric, można by było się zastanawiać, ale na ten moment chyba żadnego dylematu Mourinho mieć nie będzie i postawi na sprawdzoną dwójkę.
Akurat pomimo dobrej postawy Lasane Diary, to ten zawodnik wątpliwie by dostał szansę w meczu z Walencją. Teraz czas na ofensywne formacje i tą trójkę dwóch takich nietypowych skrzydłowych oraz rozgrywający. Jak widziałbyś ich w składzie Realu, Dawid?
No jeżeli miałbym doszukiwać i próbować znaleźć jakąkolwiek szansę na niespodziankę odnośnie niedzielnego składu Realu, to wskazałbym na Callejona. To jedyny piłkarz chyba, który mógłby wygryźć kogokolwiek z żelaznej trójki Özil, Di Maria, Ronaldo. No właściwie dwójki, no Ronaldo jest nie do ruszenia. Jeżeli już, to raczej za Ezila. Tym bardziej, jeżeli zwrócimy uwagę na te mecze pretemporady, bo tam Ezil raczej był piłkarzem wchodzącym. Callejon strzelił najwięcej bramek, naprawdę zbierał świetne recenzje, 5 goli, świetny okres przygotowawczy. Jeżeli ma być jakakolwiek niespodzianka w składzie Realu, to właśnie z Hiszpanem w roli głównej.
Bartek, a jak widziałbyś linię ataku, a właściwie napastnika? Gonzalo Higuain czy jednak Karim Benzema?
No tutaj, tak jak w przypadku lewej strony obrony, czy Quintero, czy Marcelo, tak tutaj można się zastanawiać i tak samo tutaj są podzielone głosy. Ja bardziej, że tak powiem, lubię Karima Benzema, ale Higuain jest lepszym piłkarzem od Benzemy według mnie i myślę, że na Argentyńczyka postawi Mourinho, no aczkolwiek zobaczymy, zobaczymy.
Akurat kibicom Los Chess mniej podpadł Karim Benzema, więc myślę, że nawet pomimo ciutkę większych umiejętności kibice nie obrazili się, gdyby to on wyszedł w pierwszym składzie. Przejdźmy dalej. Tomku, w czym można upatrywać słabych punktów w Realu? Gdzie widziałbyś szansę dla Walencji?
Słabych punktów Realu przed niedzielnym meczem upatrywałbym na pewno nie w klasie zawodników i w tym, że Real może mieć jakiś słabszy punkt, a jedynie w kwestii, iż bardzo wielu zawodników Realu uczestniczyło teraz w meczach swoich reprezentacji. Mourinho organizował te sesje szkoleniowe raz z jedną grupą zawodników, później dołączali do tej grupy piłkarze, którzy powrócili ze zgrupowań swoich reprezentacji narodowych i właśnie w tej dysharmonii, w tym, że różne grupy piłkarzy trenowały w ostatnim czasie na różnych obciążeniach, upatrywałbym szansę dla Walencji, a także w tym, że bardzo wielu zawodników Realu ma jeszcze, a przynajmniej powinno mieć w nogach intensywne Euro 2012. Jak wiemy, no, zawodnicy Walencji nie dochodzili ze swoimi reprezentacjami tak wysoko do drabinki. Właściwie Jordi Alba, który doszedł do finału, już nie jest naszym kłopotem, jego przemęczenie. Także właśnie w naszej świeżości, a w zmęczeniu Realu szukałbym różnic.
Do tej pory na rzekomy wirus FIFA chorowała tylko Barcelona. No możliwe, że tym razem ta pseudochoroba dopadnie Real Madryt i to właśnie wykorzysta Valencia, że piłkarze pomimo ciężkiego okresu przygotowawczego będą zmęczeni jeszcze dodatkowymi meczami w reprezentacjach. Teraz pytanie do Bartka. Na co, a może raczej na kogo najbardziej musimy uważać w drużynie Realu?
Najbardziej musimy uważać na Ronaldo przede wszystkim i Di Maria, bo tak jak mówiłem wcześniej, że Di Maria prezentuje poziom niesamowity na tę chwilę. No a Ronaldo no to chyba nie muszę przedstawiać, wiadomo kto to jest i jak gra. No oprócz tej dwójki no to chyba na każdego innego piłkarza trzeba uważać. No Ozil jest też świetnym, potrafi postać świetną piłkę. Alonso ostatnio przecież przedziurawił siatkę po własnym strzale w bramkę. No także tutaj każdego będzie trzeba uważać, no w szczególności na Di Maria i Ronaldo.
Czyli jak widać najbardziej obawiałbyś się tych skrzydeł Realu Madryt. To no, może teraz, tak?
Chciałem powiedzieć, że właśnie zdecydowanie skrzydeł, bo to co mówię, Di Maria prezentuje poziom bardzo wysoki, a Ronaldo no to wiadomo.
Akurat nie ma wątpliwości, że domeną królewskich jest gra z kontry i na pewno nie w naszej lidze, lidze hiszpańskiej, nikt nie gra lepiej z kontrataku niż podopieczni Mourinho. A z pewnością ciężko znaleźć ekipę, która dorównuje im w tym w ogóle na całym świecie. Jak widać, ten aspekt mają dopracowany no prawie do perfekcji. Teraz pytanie dla Dawida. Co będzie naszą najmocniejszą bronią w tym meczu?
Najmocniejsza broń? Indywidualna motywacja. Poszczególni zawodnicy, a tutaj przede wszystkim mam na myśli Gago i Soldado, jadą też po raz pierwszy, czy też już kolejny, na pewno z ogromnym ładunkiem determinacji, chęci pokazania się i udowodnienia to po raz pierwszy, czy po raz kolejny swoich umiejętności. Real tak naprawdę nie wie, czego się spodziewać i to oprócz tego, o czym wspominał Tomek, o tej świeżości, to jest to, na co my możemy liczyć i to, co może ewentualnie zaskoczyć w tym meczu. Na dobrą sprawę będzie ciężko się pokazać z dobrej strony, w sensie tak wynikowo przede wszystkim, ale tak jak mówię, być może indywidualne przebłyski, duża determinacja, chęć pokazania. No i ta niepewność z drugiej strony, element zaskoczenia, to na co można liczyć przy tym spotkaniu z Realem.
Tomku, a co jest według ciebie naszą największą słabością przed tym meczem?
Największą słabością? No z pewnością to, że zespół jest w fazie budowy. W tym momencie niczego nie można być pewnym. Żadna formacja nie jest monolitem i też pytanie, czy ten zespół faktycznie stanowi kolektyw. No, wielu zawodników w trakcie sezonu może jeszcze wypaść. W tym momencie Pellegrino ten pierwszy skład buduje na tym, co widzi na treningu i w meczach no, z średniej klasy przeciwnikami, pomijając Tottenham. I właśnie ta niepewność, ten brak wiedzy co do klasy danego zawodnika może być problemem. Też zupełnie inaczej zawodnik zachowuje się w meczu bez stawki, nawet z Tottenhamem, a inaczej może na niego zadziałać pełne Santiago Bernabeu i tak jak chwalimy Gago, że w meczach pretemporady prezentował się znakomicie. Tak, pełen stadion Realu może na niego podziałać dwojako, albo wyzwolić dodatkowe pokłady adrenaliny, no albo niestety dla nas spętać nogi. Dlatego ta niepewność i fakt, że to wszystko jeszcze jest płynne, to wszystko jeszcze się musi ułożyć, jest naszym minusem.
Przechodzimy już do końcówki naszego podcastu i teraz czas na krótkie podsumowanie każdego z Was, takie indywidualne. Jakie Valencia ma szanse na zwycięstwo w inauguracyjnym meczu i jaki typujecie wynik? Może zacznie Bartek.
Szanse są zawsze równe 50 na 50. Gramy z mistrzem, ale to mimo wszystko będzie normalny mecz. Normalne rozpoczęcie ligi. I wygra ten, kto trafi więcej razy do bramki. Faworytem jest Real, ale nie zdecydowanym, A minimalnym, bo świadczą o tym chociażby mecze z poprzedniego sezonu, gdzie w jednym był remis, a w drugim, czy w tym drugim był remis, a w tym pierwszym remis być powinien, ponieważ Walencja niego raz, że zasługiwała, a dwa, że według mnie tam się karny należał. I powinien być remis. Walencja ma szansę pokonać Real. Nie stoi na straconej pozycji. I ja tutaj oczekuję dobrego widowiska. Myślę, że to będzie podobny spektakl jak z poprzedniego sezonu na Bernabeu. Tyle, że wtedy było 0-0, a teraz myślę, że tam zobaczymy 0-1, 1-2. Myślę, że wynik nie będzie duży. Oby z happy endem dla naszego zespołu. Co do wyniku, jaki typuję, no to już się dowiecie na naszym typerze, o ile będzie.
Ale podziel się z nami, jak po prostu typujesz w chwili obecnej?
Powiem, że jestem optymistą i 1-0, 1-0 dla nietoperzy.
Dawid?
No cóż, to wydaje się, że niezależnie od wyniku to będzie świetny sprawdzian, zderzenie się z rzeczywistością. Real wypunktuje nasze wszystkie słabości i to będzie świetny materiał poglądowy dla Peregrino na przyszłość. No, tak jak mówiłem, ja tu liczę na element zaskoczenia. Real nie jest jeszcze podrażniony, bo całe szczęście, że ten pierwszy mecz Super Pucharu Hiszpanii jeszcze przed nimi, więc Real nie jest podrażniony zderzeniem z Barceloną ligowym, czy też tym Super Pucharze. Nie musi gonić, nie ma jeszcze tej szalonej presji, więc no, optymistyczne 1-1.
Tomek?
Ja swoje chciejstwo i myślenie życzeniowe odłożę na bok i tak samo jak Dawid, myślę, że nawet w perspektywie porażki traktowałbym ten mecz z Realem jako ostatni ze sparingów. Oczywiście żadne hokejowe wyniki tutaj nie wchodzą w grę. Myślę, że skończy się na 1-0, ale dla Realu.
No rozumiem, ja w życiu jestem hurra optymistą i do żadnego meczu nie podchodzę z wizją porażki. Także po prostu mam nadzieję, że Mauricio Pellegrino był bardzo pilnym uczniem i powtórzy wyczyn w debiucie Rafy Beniteza. Miejmy nadzieję, że stary mistrz Real Madrid przekaże pałeczkę nowemu mistrzowi. Oczywiście tutaj już tylko fantazjuję. Stawiam na 1-1, gol Jonasa. Miejmy nadzieję, że tak też będzie. Teraz jeszcze na zakończenie coś dla użytkowników, a mianowicie konkurs. Możecie typować wynik spotkania nie tylko w naszym forumowym typerze, ale także w komentarzach. Podzielcie się także waszymi wizjami składu Walencji na mecz z Realem. Także wystarczy po prostu w komentarzu napisać wynik, jaki typujecie, oraz jedenastkę, jaką Mauricio Pellegrino desygnuje do gry. Osoby, które będą najbliższe prawdy, będą zaproszone do kolejnego nagrania, do kolejnego podcastu. Dziękujemy serdecznie wszystkim słuchaczom Amund Show oraz zachęcamy do oceny. Robimy to przede wszystkim dla Was. Staramy się, rozmawiamy o sprawach bieżących Walencji, aby po prostu społeczność walencjanistów rozwijała się. Dziękuję jeszcze raz moim kolegom, redaktorom za udział w dzisiejszym podcaście. Dziękuję Tomku.
Do usłyszenia.
Dziękuję Bartku.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję Dawid.
Dzięki, do następnego.
A więc to na tyle. Jeszcze raz zachęcamy do komentowania, zachęcamy do oceniania. Miejmy nadzieję, że potraktujecie nasz debiut premierowy podcast łagodnie. To tyle na dzisiaj. Amund Walencja!